Rozdział 10. Pułapka z XVII wieku. Ponieważ nasi czytelnicy nie są prawdopodobnie oswojeni z gwarą policji francuskiej, należy wytłumaczyć im, co to jest pułapka. Jeżeli w jakimś domu zaaresztowano osobę podejrzaną o jakiś występek, aresztowanie pozostawało w najgłębszej tajemnicy. Kilku ludzi ukrywano w pierwszym pokoju i ktokolwiek zapukał do tego mieszkania, wpuszczano go i także aresztowano. W ten sposób w ciągu 2 lub 3 dni wszyscy członkowie rodziny i przyjaciele obwinionego domu wpadali w ręce policji. Taka była owa pułapka. Tym razem sporządzono pułapkę z mieszkania zajmowanego przez imć pana Bonancier i każdy, kto się tam ukazał, był chwytany i badany przez ludzi pana kardynała. Wejście do mieszkania D'Artagnana było oddzielne, zatem odwiedzający go byli wolni od wszelkiej kontroli. Zresztą odwiedzali go tylko 3 muszkieterowie. Wszyscy oni i każdy z osobna rzucili się do poszukiwań i nic nie znaleźli, nic nie odkryli. Athos zapytywał pana de Treville, co ze względu na jego nieme usposobienie wielce zdziwiło kapitana. Pan de Treville jednak nie wiedział nic, zauważył tylko, że gdy ostatnim razem widział kardynała, króla i królową, kardynał wyglądał na zgnębionego. Król był niespokojny, a zaczerwienione powieki królowej zdradzały noce bezsenne lub łzy. Ostatnia okoliczność jednak mało go uderzyła, bowiem królowa od chwili swojego małżeństwa nigdy nie sypiała i wiele płakała. Jednak na wszelki wypadek pan de Treville polecił Athosowi gorliwą baczność względem króla, a nade wszystko względem królowej, prosząc, aby oznajmił to samo towarzyszom. D'Artagnan tymczasem nie ruszył się z mieszkania. Swój pokój zamienił w czatownię. Widział z okien tych wszystkich, którzy dali się złapać. Następnie, wyjąwszy deskę z posadzki, wygrzebał dół w tym miejscu tak, że tylko cienki sufit przedzielał go od pokoju na dole, gdzie odbywały się badania. Słyszał więc wszystko, co działo się między badającymi i obwinionymi. Badania dokonywane na osobach aresztowanych, poprzedzone najszczegółowszymi pytaniami, były zawarte mniej więcej w tych słowach. Czy pan Bonancier nie wręczył ci czegoś dla żony lub dla kogokolwiek? Czy jedno lub drugie z nich nie uczyniło ci jakiegoś zwierzenia? Gdyby ci badający wiedzieli choć cokolwiek, nie wypytywaliby tak gorliwie, pomyślał D'Artagnan. A teraz o czym oni tak pragną się dowiedzieć? Czy nie ma czasami księcia Buckinghama w Paryżu i czy widział się lub ma się widzieć z królową? D'Artagnan zatrzymał się na tym domyśle, któremu według tego, co słyszał, nie zbywało na prawdopodobieństwie. Tymczasem pułapka nie ustawała, ale i czujność D'Artagnana także. Wieczorem następnego dnia po uwięzieniu biednego Bonancier, gdy tylko Athos pożegnał D'Artagnana, by się udać do pana de Treville, i zaledwie wybiła 9, a Planchet, nie posławszy jeszcze łóżka swego pana, zabierał się do tej czynności, dało się słyszeć pukanie do drzwi od ulicy. Otwarto je i zatrzaśnięto natychmiast. Znowu ktoś wpadł w pułapkę. D'Artagnan rzucił się do dziury w podłodze, położył się na brzuchu i słuchał. Wkrótce rozległy się krzyki, potem jęki, które widocznie usiłowano tłumić. O badaniach nie było mowy. To diabła, pomyślał D'Artagnan. Zdaje mi się, że to kobieta. Rewidują ją, opiera się, używają przemocy. Nędznicy. Pomimo całej roztropności D'Artagnan o mało nie wyskoczył ze skóry, chcąc wmieszać się w scenę rozgrywającą się na dole. Mówię wam, panowie, iż jestem panią tego domu. Jestem panią Bonancier. Mówię wam, że należę do królowej, wykrzykiwała nieszczęsna kobieta. Pani Bonancier, wyszeptał D'Artagnan. Byłżebym tak szczęśliwy, iż znalazłem to, czego szukają wszyscy? Na panią właśnie czekaliśmy, odpowiedzieli badający. Głos stawał się coraz bardziej stłumiony. Szamotanie rozległo się pomiędzy ścianami. Ofiara opierała się o tyle, o ile kobieta zdoła się opierać 4 mężczyznom. Łaski, panowie, szeptał głos urywanymi i niewyraźnymi dźwiękami. Zatykają jej usta i zawloką do więzienia, krzyknął D'Artagnan, skoczywszy jak na sprężynie. Szpady, dobrze mam ją u boku. Planchet. Słucham pana. Pędź co tchu po Athosa, Portosa i Aramisa. Jeden z nich na pewno musi być u siebie, a może i wszyscy 3 już powrócili. Niech wezmą broń i przychodzą. Niech się śpieszą. A, przypominam sobie, Athos jest u pana de Treville. Lecz pan dokąd idzie? Dokąd? Wychodzę oknem, zawołał D'Artagnan. Prędzej stan na miejscu. A ty połóż deski, gdzie należy, zamieć podłogę, wyjdź drzwiami i pędź, gdzie ci kazałem.
O, panie, panie, zabijesz je jeszcze,
krzyczał Planchet.
Milcz, durniu,
zawołał D'Artagnan. Uchwycił się futryny okna i z pierwszego piętra, które na szczęście nie było zbyt wysokie, zsunął się bez najmniejszej szkody dla siebie. Natychmiast poszedł do drzwi zapukać, mrucząc pod nosem. Ja także dam się wziąć w pułapkę, ale biada kotom, które się o taką myszkę obetrą. Zaledwie rozległ się odgłos młotka pod ręką młodzieńca, zgiełk ustał natychmiast, było słuchać zbliżające się kroki. Drzwi się rozwarły i D'Artagnan ze szpadą obnażoną wpadł do mieszkania pana Bonancier, a drzwi, będące widocznie na sprężynie, zatrzasnęły się za nim. Wtedy ci, którzy mieszkali w nieszczęsnym domu Bonancier i najbliżsi sąsiedzi, usłyszeli przeraźliwe krzyki, bieganie, szczęk stali i przeciągły łoskot łamiących się sprzętów. Nareszcie, po niedługiej chwili, ci, których hałas zwabił do okien, mogli zobaczyć otwierające się gwałtownie drzwi i czterech ludzi czarno ubranych wyszło, a raczej wyleciało przez nie jak spłoszone kruki, pozostawiając na ziemi połamane pióra u kapeluszy i strzępy swego ubrania. Należy przyznać, że D'Artagnan został zwycięzcą bez wielkiego trudu, bowiem tylko jeden policjant był uzbrojony i bronił się, lecz jedynie dla formy. Trzech innych próbowało wprawdzie zasypać D'Artagnana krzesłami, taboretami i całą masą garnków i rondli, lecz parę zadraśnięć wypolerowaną szpadą Gaskończyka przeraziło ich okrutnie. 10 minut wystarczyło, aby zostali pokonani i D'Artagnan został panem placu bitwy. Sąsiedzi, którzy pootwierali okna z zimną krwią właściwą mieszkańcom Paryża w owych czasach zaburzeń i nieustannych bujek, pozamykali je, gdy tylko ujrzeli uciekających czterech ludzi ubranych na czarno. Przeczucie mówiło im, że jak na teraz wszystko było skończone. Zresztą noc już zapadała, a onego czasu, również jak i dziś, wcześnie zabierano się do snu w dzielnicy luksemburskiej. D'Artagnan pozostał sam z panią Bonancier i stanął przed nią. Biedna kobieta leżała na fotelu na wpół zemdlona. Obrzucił ją szybkim wejrzeniem. Była to zachwycająca 25-letnia kobieta. Brunetka z niebieskimi oczyma, z noskiem lekko zadartym, ząbkami prześlicznymi, z cerą zabarwioną lekkim szkarłatem, z odbłyskami opalu. Tu jednak był koniec oznakom, przy których mogła uchodzić za wielką damę. Ręce jej były białe, lecz za mało drobne, nogi zaś nie zdradzały kobiety wyższego pochodzenia. Na szczęście D'Artagnan nie był jeszcze wybredny, więc szczegóły te nie zajmowały go wcale. Gdy się tak wpatrywał w panią Bonancier, stojąc tuż przed nią, dostrzegł leżącą na ziemi chusteczkę batystową, którą według zwyczaju podniósł, a na jej rogu poznał te same wyszyte litery jak na chusteczce, która o mało nie spowodowała śmiertelnego starcia z Aramisem. Nie ufał on odtąd chusteczkom z cyframi i herbami, schował ją więc w milczeniu do kieszeni pani Bonancier. Właśnie zemdlona zaczęła powracać do zmysłów. Otworzyła oczy i z przerażeniem wiodąc nimi dookoła, ujrzała zupełnie pusty pokój i zobaczyła, że znajduje się sama ze swym wybawcą. Wyciągnęła ku niemu ręce, uśmiechając się słodko. Pani Bonancier miała najcudniejszy uśmieszek w świecie.
— O, panie — odezwała się. — Tyś mnie ocalił. Pozwól, niech ci podziękuję.
— Pani — odrzekł D'Artagnan — spełniłem to, co każdy szlachcic na moim miejscu byłby zrobił, wcale więc nie zasługuję na podziękowanie.
— O, nie mów pan tak — a ja mam nadzieję, że będę mogła dowieść, iż przysługa twoja nie trafiła na niewdzięczną. Ale cóż ci ludzie chcieli ode mnie? Zrazu wzięłam ich za złodziei. A dlaczego nie ma tutaj pana Bonancier?
Pani, ci ludzie byli niebezpieczniejsi od złodziei. To służalcy pana kardynała. A pani męża, pana Bonancier, nie ma, bo wczoraj go stąd zabrano i zaprowadzono do Bastylii.
Mego męża do Bastylii?
Krzyknęła pani Bonancier.
O mój Boże. A cóż on zrobił, biedaczysko? On? Uosobiona niewinność?
I coś na kształt uśmiechu zarysowało się na wystraszonej jeszcze twarzy młodej kobiety. Co zrobił? Podchwycił D'Artagnan. Mnie się zdaje, że jego jedyną zbrodnią jest to, iż ma szczęście i zarazem nieszczęście być pani mężem.
Więc pan wiesz?
Wiem, że pani była porwana.
A czy pan wiesz przez kogo? Jeżeli wiesz, powiedz mi proszę.
Przez człowieka 40-kilkuletniego, bruneta o ogorzałej twarzy z blizną na lewej skroni.
Tak, tak, ale jak się nazywa?
O, tego nie wiem wcale.
A czy mój mąż wiedział coś o moim porwaniu?
Dowiedział się o tym z listu, który sam napastnik do niego napisał.
I podejrzewa przyczynę tego wypadku?
P- pytała pani Bonancier z pewnym zakłopotaniem. Zdaje mi się, iż przypisuje go powodom politycznym.
Wiesz pan, ja teraz tak myślę jak pan. A więc kochany Bonancier nie poządzał mnie ani na chwilę.
Ach, o 100 mil był od takiej myśli. On szczyci się pani zacnością, a nade wszystko miłością. Drugi uśmieszek, niedostrzegalny prawie, przemknął po szkarłatnych usteczkach pięknej kobietki. Ale, kończył D'Artagnan, w jaki sposób zdołałaś pani uciec?
Skorzystałam z chwili, w której pozostawiono mnie samą, a ponieważ od razu wiedziałam, co mam myśleć o moim porwaniu, za pomocą prześcieradeł zsunęłam się z okna. Ten czas, w przekonaniu, iż zastanę tu męża, podążyłam do niego, aby szukać obrony. O, nie, wiem, że nie jest do tego zdolny, biedaczysko drogi, ale mógłby nam być przydatny do czegoś innego, chciałam go więc uprzedzić.
O czym?
O, tajemnica nie do mnie należy, nie mogę więc mówić o niej z panem.
Zresztą, zauważył D'Artagnan. Przepraszam panią, że jakkolwiek młodszy od niej wiekiem, przypominam jej potrzebę ostrożności. Poza tym zdaje mi się, iż nie miejsce tutaj na zwierzenia. Ludzie, wygnani przeze mnie, powrócą niedługo w większej liczbie. Jeżeli nas tu zastaną, jesteśmy zgubieni. Kazałem wprawdzie zawiadomić moich 3 przyjaciół, lecz kto wie, czy zastaną ich w domu.
Tak, tak, masz pan słuszność,
wykrzyknęła pani Bonancier z przerażeniem.
Uciekajmy, skryjmy się czym prędzej.
To mówiąc, wsunęła rączkę pod ramię D'Artagnana, pociągając go za sobą. Lecz dokąd uciekać? Pytał D'Artagnan. Gdzie się schronić?
Przede wszystkim oddalmy się z tego domu, a potem zobaczymy.
I oboje, nie zadając sobie nawet trudu, aby zamknąć za sobą drzwi, szybko przebiegli ulicą de Fossoyer, zboczyli w ulicę de Fossé Messier Le Prince i zatrzymali się dopiero na placu Saint-Sulpé. A teraz co poczniemy ze sobą? Zagadnął D'Artagnan. Dokąd mam panią zaprowadzić?
Przyznaję, iż nie wiem sama, co mam panu odpowiedzieć, odrzekła pani Bonancier. Miałam zamiar przez męża zawiadomić pana de la Porte, aby mógł powiedzieć nam dokładnie, co zaszło w ciągu 3 ostatnich dni w Luwrze i czy przyjście moje nie grozi tam niebezpieczeństwem.
To ja mogę zawiadomić pana de la Porte, rzekł D'Artagnan.
Zapewne, ale na nieszczęście w Luwrze znają pana Bonancier i jego by z łatwością wpuszczono, gdy pana nie znają wcale i drzwi przed panem zamkną.
Odparł D'Artagnan. Musisz pani mieć w Luwrze przychylnego odźwiernego, a dzięki umówionemu hasłu... Pani Bonancier bystro spojrzała na młodzieńca.
A gdybym panu powiedziała to hasło?
Rzekła.
Czy zapomniałbyś je natychmiast potem?
Słowo honoru, słowo szlacheckie. Odrzekł D'Artagnan z taką szczerością w głosie, że niepodobna mu było nie ufać.
Wierzę panu, wyglądasz na uczciwego młodzieńca, zresztą może w przyszłości spotkać nagroda za dzisiejsze poświęcenie.
I bez tych obietnic sumiennie spełnię wszystko, ażeby usłużyć królowi i stać się użytecznym królowej, rzekł D'Artagnan. Rozporządzaj mną pani jak przyjacielem.
A gdzie mnie pan przez ten czas podziejesz?
Czy nie masz pani nikogo, skąd by cię mógł zabrać pan de la Porte?
Nie, nikomu nie chcę się zwierzać.
Zaraz, rzekł D'Artagnan. Wszak jesteśmy przed drzwiami Atosa.
Tak, nie mylę się. Któż to jest Atos?
Jeden z moich przyjaciół.
A jeżeli jest w domu i mnie zobaczy?
Nie ma go, a gdy wprowadzę panią do jego mieszkania, zabiorę klucz ze sobą.
A jeżeli powróci?
Nie powróci. Wreszcie powiem mu, że przyprowadziłem kobietę i że ta kobieta znajduje się u niego.
Ależ to mnie może straszliwie skompromitować.
Cóż to panią obchodzi? Nikt pani nie zna. Zresztą znajdujemy się w takim położeniu, iż nie zważa się na żadne konwenanse.
Chodźmy więc do pańskiego przyjaciela. Gdzież on mieszka?
Przy ulicy Ferru. Parę kroków stąd.
Chodźmy.
I puścili się w drogę. Jak przewidział D'Artagnan, Atosa nie było w domu. Wziął więc klucz, który dawano mu zwykle jako przyjacielowi domu, wszedł na piętro i wprowadził panią Bonancier do mieszkanka, znanego nam już z opisu. Jesteś pani jak u siebie, powiedział jej. Zamknij drzwi od wewnątrz i nie otwieraj nikomu, dopóki nie usłyszysz 3-krotnego pukania w ten sposób. Uważaj pani. I zapukał 3 razy. 2 razy szybko i dość mocno, a 3 raz po niejakiej przerwie i znacznie lżej.
Dobrze, rzekła pani Bonancier. Teraz kolej na mnie, aby dać panu wskazówki.
Słucham.
Stań pan przy furtce prowadzącej do Luwru od strony ulicy Do Lichel i zapytaj o Germana.
Dobrze, a potem?
Będzie on wypytywał pana Bóg wie o co, a ty mu odpowiesz na to wszystko tylko dwoma słowami. Tours i Bruksela. Wtedy będzie już na twe rozkazy.
A co ja mam mu rozkazać?
Każesz mu pan iść do pana de la Porte, pokojowca królowej.
A jak pan de la Porte przyjdzie?
Przyślesz go pan do mnie.
Dobrze, ale gdzież i jak się znowu z panią zobaczę?
Czy panu bardzo o to chodzi?
Naturalnie.
To już mnie pan pozostaw i bądź spokojny.
Liczę na pani słowo.
Może pan liczyć.
D'Artagnan pożegnał panią Bonancier, rzucając jej najczulsze spojrzenie, jakim mógł objąć jej zachwycającą osóbkę, a kiedy schodził na dół, usłyszał, jak zamknęła za nim drzwi na dwa spusty. W paru podskokach przybył do Luwru. Gdy przystąpił do furtki od ulicy du Lichel, biła godzina 10. Przebieg wypadków, które opisaliśmy, trwał zaledwie pół godziny. Wszystko stało się tak, jak powiedziała pani Bonancier. Na umówione hasło Germain skłonił się nisko. 10 minut później pan de la Porte był już w stróżówce. W paru słowach D'Artagnan objaśnił go o stanie rzeczy i wskazał, gdzie pani Bonancier się znajduje. De la Porte upewnił się po dwakroć o dokładności adresu i podążył tam pędem. Zaledwie jednak uszedł 10 kroków, zawrócił.
Młodzieńcze, rzekł do D'Artagnana, dam ci jedną radę.
Jaką?
Mógłbyś być niepokojony za to wszystko, co zaszło.
Tak pan sądzi?
Tak. Czy masz jakiegoś przyjaciela, u którego zegar się spóźnia?
Bo co?
Udaj się do niego, aby mógł zaświadczyć, że odwiedziłeś go o godzinie 9:30. Według prawa to się nazywa alibi.
D'Artagnan uznał tę radę za roztropną. Wziął nogi za pas i wkrótce znalazł się u pana de Treville. Zamiast jednak wejść do salonu, gdzie byli wszyscy zebrani, prosił, aby go wpuszczono do gabinetu. Ponieważ D'Artagnan był tam codziennym gościem, bez trudności spełniono jego żądanie i dano znać panu de Treville, że jego młody ziomek, mając coś ważnego do powiedzenia, prosi o posłuchanie na osobności. W 5 minut potem pan de Treville zapytał młodzieńca, czym mógłby mu służyć i czemu zawdzięcza odwiedziny o tak późnej porze.
Przepraszam pana, rzekł D'Artagnan, który skorzystał z chwili, gdy pozostał sam, by cofnąć wskazówkę o 3 kwadranse. Myślałem, że skoro jest dopiero 9:25, to jeszcze czas przedstawić się panu.
9:25?
Zawołał pan de Treville, spoglądając na zegar.
No ależ to niepodobieństwo.
Zechciej się pan przekonać. Zdaje mi się, że zegar nie zwodzi.
Tak,
rzekł pan de Treville.
Sądziłem, że już znacznie później. No cóż tam, czego sobie życzysz?
Wtedy D'Artagnan opowiedział szczegółowo panu de Treville historię dotyczącą królowej. Przedstawił mu obawy, jakie powziął ze względu na jej królewską wysokość. Opowiedział mu, co zasłyszał o zamiarach kardynała względem Buckinghama, a wszystko to mówił z takim spokojem i pewnością siebie, że pan de Treville słuchał go z tym większym zajęciem. Bo sam, jak wspomnieliśmy, dostrzegł coś nowego pomiędzy kardynałem, królem i królową. Biła godzina 10, gdy D'Artagnan pożegnał pana de Treville, który dziękował mu za wskazówki i polecił służyć serdecznie królowi i królowej, po czym wrócił do salonu. Lecz D'Artagnan, gdy był już na dole, przypomniał sobie, iż zostawił laskę. Wbiegł więc szybko na górę, wpadł do gabinetu i palcem zwrócił wskazówkę na właściwą godzinę, aby nazajutrz nie dostrzeżono, że była cofnięta i pewny już, że ma świadka, który w potrzebie dowiódłby jego alibi, zbiegł ze schodów i znalazł się wkrótce na ulicy.